Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę współczesnych modeli polityki klimatycznej. Opiera się ona na koncepcji trylematu Reagana, teorii mówiącej o niemożności jednoczesnej maksymalizacji wzrostu gospodarczego, legitymizacji demokratycznej oraz skuteczności ekologicznej. Autor stawia tezę, że jedynym wyjściem z tego impasu jest budowa demokratycznego państwa klimatycznego. Taki model odrzuca iluzję bezkonfliktowej transformacji. W zamian proponuje jawną politykę dystrybucyjną, w której sprawiedliwość nie jest jedynie dodatkiem do technologii, lecz warunkiem jej społecznej akceptacji. Głównym postulatem jest wprowadzenie radykalnego rozróżnienia między wzrostem szkodliwym a potrzebnym. Sprowadza się to do konkretnej formuły. Postwzrost dla najbogatszych, czyli ograniczenie luksusowego nadmiaru, oraz zielony wzrost dla reszty społeczeństwa, co oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i dostępu do usług publicznych. Analiza konfliktów wewnątrz Parlamentu Europejskiego dowodzi jednego. Bez odwagi w dyscyplinowaniu kapitału i realnej ochrony najsłabszych, transformacja klimatyczna zostanie zablokowana przez populistyczny bunt. Alternatywą jest ekologiczny feudalizm, system, w którym koszty katastrofy poniosą ci o najmniejszej sile przetargowej. Trzy scenariusze trylematu trwają. Liberalny status quo to forma bezwładu, wielkie zielone państwo niesie cień technokratycznej przemocy. Postwzrost zaś ekologiczną racjonalność, która musi nauczyć się języka większości. Każdy z tych modeli mówi prawdę o fragmencie rzeczywistości i każdy kłamie, gdy pretenduje do miana rozwiązania całościowego. Konieczna jest krytyczna synteza. Demokracja klimatyczna przyszłości musi przejąć zdolność planowania z zielonego państwa, krytykę nadmiaru z postwzrostu oraz ochronę praw i pluralizm z liberalizmu. Jej programem jest demokratyczne państwo klimatyczne, które potrafi powiedzieć prawdę. Przyszłość nie będzie bezkonfliktowa, ale może być sprawiedliwa. Pytanie brzmi, czy za koszty zapłaci najemca w źle ocieplonym budynku, czy właściciel portfela aktywów kopalnych. Akceptacja społeczna to kwestia tego, czy państwo stworzyło alternatywy przed wprowadzeniem zakazów. Konkurencyjność to pytanie o ochronę miejsc pracy i kompetencji. Pierwszą zasadą demokratycznego państwa klimatycznego jest jawność konfliktu. Państwo musi otwarcie mówić, że transformacja stworzy wygranych i przegranych. Ale przegranymi nie mogą być ci, którzy mają najmniejszą zdolność obrony. Druga zasada to planowanie jako warunek wolności. Brak planowania w epoce klimatycznej oznacza władzę przypadkowych szoków i rynkowej paniki. Planowanie demokratyczne to ochrona wolności przed chaosem. Trzecia zasada mówi, że sprawiedliwość nie jest nagrodą po skuteczności, lecz warunkiem jej osiągnięcia. Sprawiedliwość to twarda infrastruktura zgody. Czwarta zasada zakłada, że koszty muszą iść za odpowiedzialnością oraz zdolnością płacenia. Transformacja musi zacząć się od ograniczenia luksusowych emisji i usunięcia przywilejów paliw kopalnych. Dotychczasowa polityka prowadzi klasową ślepotę. Piąta zasada brzmi zatem, że wzrost musi zostać rozdzielony na wzrost potrzebny i wzrost szkodliwy. Rozwój budownictwa społecznego, opieki czy transportu zbiorowego to zupełnie co innego niż luksusowa turystyka lub produkcja dóbr zaprojektowanych do szybkiego zużycia. Wzrost nie jest jednolity. Dojrzała polityka musi odróżnić formy zwiększające bezpieczeństwo od tych, które potęgują presję na planetę. Tutaj hasło postwzrost dla bogaty, zielony wzrost dla reszty staje się osią projektu. To korekta całej gramatyki transformacji. Dla najbogatszych oznacza to koniec immunitetu nadmiaru. Dla większości wzrost stabilności i lepszy dostęp do usług publicznych. Państwo zyskuje obowiązek redystrybucji, a biznes musi przejść od logiki dowolnej ekspansji ku społecznej użyteczności. To szansa na zbudowanie większości, która nie będzie musiała wybierać między końcem miesiąca a końcem świata. Człowiek, który boi się końca miesiąca, nie zmobilizuje się do walki z końcem świata. Państwo klimatyczne musi ten horyzont poszerzać poprzez redukcję lęku. Niższe rachunki za energię, stabilny najem czy publiczna opieka to wszystko polityka klimatyczna. Zmniejsza ona przymus prywatnej akumulacji jako jedynego ubezpieczenia na życie. Dobra polityka nie zaczyna się od zakazu, lecz od stworzenia warunków, których zakaz nie jest upokorzeniem. Demokratycznego państwa klimatycznego nie zbudujemy samymi ustawami. Musimy zmienić wyobraźnię prestiżu. Kultura postwzrostowa musi przesunąć punkt ciężkości na odpowiedzialność, lokalne zakorzenienie i jakość relacji. Dopóki luksus emisyjny będzie znakiem sukcesu, polityka klimatyczna będzie walczyć z machiną ludzkich aspiracji. Dla biznesu oznacza to koniec mierzenia dojrzałości wyłącznie skalą wzrostu. Przedsiębiorstwo przyszłości oceni się przez pryzmat odporności, użyteczności społecznej i redukcji emisji. Klasa polityczna musi porzucić infantylizację obywateli. Potrzebna jest szczerość i gwarancja, że największy ciężar poniosą ci, którzy najwięcej zyskali. Nauka społeczna musi odnowić interdyscyplinarność. Klimatu nie da się badać wyłącznie jako problemu emisji, to kwestia finansów, prawa i psychologii lęku. Inżynier bez wiedzy o demokracji zaprojektuje rozwiązanie, którego społeczeństwo po prostu nie przyjmie. Tu potrzebna jest inteligencja zbiorowa, a nie tylko obliczeniowa. Odbiorca profesjonalny powinien potraktować regnowski trylemat jako heurystykę demaskującą fałszywe syntezy. Jeśli dokument strategiczny obiecuje wzrost, demokrację i klimat, lecz milczy o konfliktach dystrybucyjnych, należy zapytać, kto na tym zarobi. Gdy mowa o sprawiedliwości bez konkretnych instrumentów finansowych, mamy do czynienia z poezją administracyjną. Wątpliwości należy zachować do końca. Nie wiemy, czy demokratyczne państwa zdążą i czy postwzrost dla bogatych zostanie przyjęty jako sprawiedliwość, a nie zamach na wolność. Polityka klimatyczna musi działać w warunkach niepełnej wiedzy i ciągłej korekty. Pytanie brzmi, czy koszty zostaną rozłożone zgodnie z zasadą sprawiedliwości, czy według siły przetargowej. Demokratyczne państwo klimatyczne musi rozkładać ciężary zgodnie z odpowiedzialnością i zdolnością płatniczą. Regat odmawia poświęcenia zwykłych ludzi na ołtarzu klimatu. Regnowski realizm łączy planetarną konieczność ze społeczną ochroną. Równe traktowanie nierównych jest często elegancką formą niesprawiedliwości. Demokracja klimatyczna musi ograniczyć nadmiar silnych, aby zabezpieczyć życie większości w granicach planety. Wszystkie trzy elementy są niezbędne. Bez pierwszego mamy zielony moralizm bez sprawiedliwości. Bez drugą ekologiczną technokrację pozbawioną demokracji. Bez trzeciego zaś socjalną politykę na niestabilnej planecie. Trylemat wzrostu klimatu i demokracji zostaje zdefiniowany jako trwałe napięcie naszej epoki. Polityka zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Jeśli chronimy wzrost i krótkoterminową demokrację, poświęcamy klimat. Jeśli stawiamy na wzrost i klimat poprzez technokratyczne przyspieszenie, ryzykujemy demokrację. Jeśli zaś chronimy klimat i demokrację, musimy przedefiniować wzrost. Ta ostatnia opcja jest najtrudniejsza, ale i najbardziej godna społeczeństw, które nie chcą wybierać między katastrofą a przymusem. Rekomendacja brzmi: nie porzucać demokracji, lecz uczynić ją zdolną do planowania. Nie porzucać dobrobytu, lecz uwolnić go od fetyszu produktu krajowego brutto. Nie porzucać technologii, lecz podporządkować ją wystarczalności. Wielkie zadanie polega na tym, by polityka klimatyczna przestała być opowieścią o zakazach, a stała się narracją o dojrzałej wolności. Dojrzałość polityczna oznacza koniec udawania, że rynek sam naprawi świat. Oznacza spojrzeć na konflikt i powiedzieć: skoro nie da się uniknąć strat, zorganizujmy je sprawiedliwie. Skoro klimat nie negocjuje, negocjujmy między sobą uczciwie, zanim on zrobi to za nas. Trylemat jest bezlitosny. Wzrost gospodarczy, legitymizacja demokratyczna i skuteczna polityka klimatyczna nie dają się w obecnym kapitalizmie maksymalizować jednocześnie. Kto twierdzi inaczej, powinien pokazać mechanizm. Kto zapłaci, kto straci i kto zostanie zmuszony do zmiany. Ten układ nie jest zwykłą arytmetyką parlamentarną, to mapa konfliktu. Pytanie brzmi, czy Europejski Zielony Ład pozostanie projektem transformacji, czy zostanie przemielony przez młyn konkurencyjności i suwerenności, aż stanie się jedynie folderem reklamowym polityki odwlekania. Pierwsza maksyma Reagana zastosowana do Brukseli brzmi: kto mówi o konkurencyjności bez słowa redystrybucja, ten często mówi o ochronie silnych w języku ekonomicznej przyzwoitości. Po 2024 roku nastąpiło przesunięcie akcentów. Green Deal przestał być misją cywilizacyjną, stał się problemem kosztowym dla przemysłu. To znak, że trylemat wchodzi do centrum europejskiej władzy. Klimat pozostaje w deklaracjach, lecz wzrost i akceptacja społeczna domagają się pierwszeństwa. Europejska Partia Ludowa reprezentuje liberalny status quo. Nie neguje klimatu, ale przesuwa środek ciężkości ku technologii, rolnictwu i realistycznemu tempu regulacji. PP chce zielonego ładu bez zielonego konfliktu klasowego. Realnym ryzykiem jest zamiana odpowiedzialności w pragmatyzm, a pragmatyzmu w odwlekanie. Socjaliści i demokraci stawiają na zieloną socjaldemokrację. Dążą do neutralności emisyjnej do 2050 roku, jednak ich wyobraźnia wciąż jest przywiązana do wzrostu finansującego państwo opiekuńcze. Mówią o sprawiedliwej transformacji, a nie o postwzroście. Renew Europe to liberalny zielony modernizm. Deklarują neutralność do 2050 roku, ale ostrzegają przed nadregulacją i zakazami. Wierzą, że technologia wystarczy, by uniknąć konfliktu dystrybucyjnego. W trylemacie Reagana stoją przy liberalny status quo. Zieloni i Europejska Wolna Sojusze jawią się jako siła łącząca klimat z demokracją i sprawiedliwością społeczną. Ich manifest na 2024 rok kładzie nacisk na zielony i społeczny ład. To pozycja najbliższa próbie uniknięcia liberalnego dryfu oraz autorytarnego ekologizmu. Jednak zieloni są kojarzeni z wielkomiejską klasą średnią, a klimat staje się moralnością dla tych, którzy mają już ciepło. Europejska lewica idzie najdalej w stronę antyneoliberalnej sprawiedliwości klimatycznej. Łączy kryzys z kosztami życia i krytyką tzw. austenity. To stanowisko najbliżej dotyka formuły post-wzrost dla bogatych, zielony wzrost dla reszty. Lewica ma jednak problem z wiarygodnością wykonawczą w kwestii polityki przemysłowej i bezpieczeństwa energetycznego. Europejscy konserwatyści i reformatorzy zajmują pozycję konserwatywnego realizmu. Sprzeciwiają się nadnarodowemu superpaństwu i popierają spowolnienie Zielonego Ładu w imię konkurencyjności. Taki realizm bywa jednak elegancką nazwą prawa weta dla dotkniętych interesów. Patriota for Europe oraz Europe a Sovereign Nation NS dążą do podważenia Zielonego Ładu. To polityczne wykorzystanie bólu. Ugrupowania prawicowe wyczuwają, że liberalny status quo przerzucił zbyt wiele kosztów na zwykłych ludzi. Widzą upokorzone peryferie i klasę średnią lękającą się o standard życia. Zamiast jednak budować sprawiedliwą transformację, proponują demontaż ambicji klimatycznych. To polityka odroczenia rachunku, który wraca z odsetkami w postaci susz, powodzi i inflacji żywnościowej. Radykalna prawica jest komornikiem gniewu wywołanego błędami centrum, ale sama nie posiada planu spłaty długu klimatycznego. Broni zwykłych ludzi przed regulacjami, lecz nie broni ich przed rachunkiem energetycznym wynikającym z zależności od paliw kopalnych. Kto po 2024 roku mówi o klimacie bez nowej umowy społecznej, ten produkuje greenlash. Kto pomija koszty bezczynności, ten produkuje kłamstwo. A kto mówi o wzroście bez granic planetarnych, ten produkuje elegancką katastrofę. Kluczowe są cztery zasady. Po pierwsze, nie ma klimatu bez konfliktu o własność i majątki elit. Po drugie, nie ma demokracji bez ochrony przegranych transformacji. Po trzecie, wzrost musi mieć konkretny kierunek. Po czwarte, nie mają suwerenności na spalonej planecie. Istnieje tylko jedna droga. Piąty. Post-wzrost dla bogatych i zielony wzrost dla reszty. To jedyna formuła łącząca ambicję klimatyczną z demokracją masową. Wszystko inne będzie technokratycznym przymusem lub liberalnym snem. Odpowiedzialność partii europejskich należy weryfikować przez konkretne pytania. Meturudoroti. Czy ograniczają luksusowe emisje? Czy chronią pracowników, a nie tylko aktywa firm? Czy budują państwo zdolne do planowania? Europa nie cierpi na brak deklaracji, lecz na deficyt odwagi dystrybucyjnej. Partie boją się przyznać, że bogaci muszą mieć mniejsze prawo do nadmiaru, a część przemysłu musi zostać wygaszona. Europejski Zielony Ład nie upadnie przez brak technologii. Upadnie, jeśli stanie się projektem bez większości społecznej. Jeśli Europejska Partia Ludowa i Renes prowadzą Zielony Ład jedynie do kwestii konkurencyjności, a radykalna prawica będzie nadal monetyzować lęk, Europa wybierze najgorszy wariant trylematu. Krótkoterminowy wzrost i demokrację gniewu kosztem klimatu, a później klimat odbierze i wzrost, i demokrację. Można chronić demokrację poprzez sprawiedliwość albo wystawić ją na aukcję populistom. Prawdziwe pytanie brzmi, czy Zielony Ład stanie się demokratyczną umową społeczną, czy zostanie rozszarpany między technokratycznym pośpiechem a populistycznym sabotażem. Nie istnieje scenariusz, w którym wszyscy wygrywają i nikt nie traci. Nie ma transformacji bez kosztów. Jest tylko pytanie, kto za nią zapłaci. Planeta nie przyjmuje płatności w słowach. Pierwsza maksyma brzmi brutalnie, klimat nie negocjuje. Negocjują tylko ludzie, zanim klimat zrobi to za nich. Koniec, zielone placebo. Przez lata wmawiano nam, że wzrost gospodarczy i komfort życia da się pogodzić z ochroną klimatu. Aida Regat stawia sprawę brutalnie, wzrost, klimat i demokracja są w kolizji. W obecnym modelu kapitalizmu nie da się maksymalizować wszystkich trzech jednocześnie. Jeśli państwo chroni wzrost, rozmywa politykę klimatyczną. Jeśli ratuje klimat za wszelką cenę, flirtuje z przymusem. jeśli zaś stawia na klimat i demokrację, musi naruszyć świętą krowę współczesnej polityki. Nieustanny wzrost produktu krajowego brutto. Postwzrost mówi wprost. Bogaci muszą mieć mniej prawa do nadmiaru, aby większość mogła zyskać bezpieczeństwo. Jeśli polityka klimatyczna sprowadzi się do tego, że zwykły człowiek płaci więcej za życie, to będzie feudalizm z filtrem eko. Nie moralizuj biednym, dyscyplinuj bogatych. To jest najkrótszy program sprawiedliwej transformacji. Dla bogatych oznacza on mniej luksusowej emisji i koniec bezkarności. Dla większości ma oznaczać ciepłe mieszkania, sprawny transport oraz bezpieczeństwo energetyczne. To różnica między ekologią jako kazaniem, a ekologią jako umową społeczną. Organizacje pozarządowe nie mogą być jedynie dekoracją do cudzej strategii. Muszą stać się tłumaczami konfliktu i mówić językiem zrozumiałym dla ludzi. Klimat to nie tylko emisje. To rachunek za prąd, zdrowie dzieci i autobus, którego nie ma. NGO muszą powiedzieć politykom, że nie wolno robić z partycypacji teatru. Biznesowi, że raporty EST nie zastąpią realnej redukcji emisji. Samorządom zaś, że transformacja bez lokalnych korzyści będzie paliwem dla oporu. A aktywistom, że moralna racja nie wystarczy, jeśli nie potrafią rozmawiać z tymi, którzy boją się kosztów. Jeśli górnictwo ma odchodzić, regiony muszą otrzymać realną przyszłość przed końcem starego systemu. Jeśli transport ma być mniej emisyjny, trzeba odbudować kolej regionalną zamiast kazać ludziom jedynie zmieniać nawyki. Pokolenie Z ma prawo do gniewu i pytać elity, jakim cudem wiedzieliście o zagrożeniach, a nadal wybraliście święty spokój. Ten gniew jest uzasadniony, ale bez instytucji wypala się albo zostaje przejęty przez cyników. Pokolenie Z nie może wierzyć, że odpowiedzialność klimatyczna to jedynie kwestia stylu życia. Systemu nie pokona się wyłącznie estetyką codziennych wyborów. Trzeba pytać o budżety, prawo i podatki. O energetykę, sieci przesyłowe i planowanie przestrzenne. Należy pytać, kto finansuje partie i kto zarabia na opóźnianiu transformacji. Nie chcemy ekologicznego lifestyle'u jako protezy polityki. Chcemy instytucji, które nie robią z naszej przyszłości odpadu poprodukcyjnego. W Polsce kryzys klimatyczny zbyt często przedstawia się jako spór kulturowy. To wygodne kłamstwo. Klimat w naszym kraju to nie ideologia, to powódź i susza. Tam kończy się teatr ideologii, a zaczyna się fizyka życia. Potrzebujemy własnego języka transformacji. Zamiast mówić zmieńcie nawyki, powiedzmy zmieńmy infrastrukturę, by dobre wybory przestały być luksusem. Niech najwięcej płacą ci, którzy najwięcej emitowali i zarobili. Do biznesu trzeba mówić bez kadzidła. Firma, która greenwashuje, straci zaufanie. Jeśli zysk wymaga destabilizacji świata, to nie jest strategia, lecz opóźniona odpowiedzialność prawna i moralna. W ten sposób trylemat schodzi z raportu na ulicę. Samorząd jest miejscem, gdzie teoria staje się praktyką. Demokracja to mieszkańcy, którzy potrafią powiedzieć nie zgadzamy się. Klimat wymusza działanie, nawet gdy budżet jest zbyt mały, a przepisy chaotyczne. Samorządy potrzebują pieniędzy i kompetencji. Jeśli państwo oczekuje termomodernizacji czy sprawnego transportu, musi zapewnić stabilne finansowanie. Najlepsza polityka klimatyczna to ta, którą człowiek widzi w swoim rachunku, zdrowiu i cieniu drzewa. Czas skończyć z rozmywaniem odpowiedzialności. Odpowiedzialność ma konkretne adresy. Adres mają rządy, partie używające cen energii do wojny kulturowej oraz korporacje finansujące zwłokę. Równa odpowiedzialność w nierównym świecie jest kłamstwem wygodnym dla silnych. Nie chodzi o to, żeby ludzie mieli gorzej, lecz by system przestał działać tak, że większość boi się rachunków, a mniejszość podatku od luksusu. Biznes musi przestać liczyć zysk tak, jakby planeta była darmowym śmietnikiem. Państwo powinno stać się architektem dobra wspólnego. Klimat bez sprawiedliwości stanie się buntem, sprawiedliwość bez klimatu ruiną. Nie ma sprawiedliwej transformacji bez pieniędzy i lokalnego głosu. Potrzebujemy radykalizmu odpowiedzialności. Jeżeli transformacja będzie przeciwko ludziom, przegra. Jeśli będzie z nimi i dla nich, może stać się największym projektem solidarności od dekad. Nie będzie łatwo. Ale łatwo było już za długo. Klimat nie przyjmuje płatności w słowach. A atmosfera nie prowadzi konsultacji społecznych. Pozostaje pytanie, czy zdołamy zbudować nową umowę społeczną opartą na sprawiedliwości, zanim natura sama wymusi rozliczenie. którego nie odroczy już żaden polityczny slogan. Ostatecznie to nie technologia, lecz nasza zdolność do uczciwego podzielenia ciężarów zdecyduje, czy transformacja będzie projektem solidarności, czy jedynie nową formą kapitulacji.